Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest eurodeputowany Joachim Brudziński. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
9 czerwca wybierzemy w Polsce 53 nowych eurodeputowanych. Na ile mandatów liczy pan z naszego okręgu?
No wie pan, w tej chwili mamy dwa mandaty, co było ewidentnym sukcesem, bo nigdy w poprzednich kadencjach od 2004 roku takiego stanu nie udało nam się tutaj na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem uzyskać. Czy uda się ten wynik utrzymać? Gdyby się udało, no byłby to niewątpliwy sukces. Natomiast będziemy walczyć o jak najlepszy wynik całej listy. Mamy bardzo mocną listę. Na tej liście jest wielu doświadczonych i rozpoznawalnych parlamentarzystów i samorządowców, zarówno z województwa zachodniopomorskiego, jak i województwa lubuskiego. No i pokornie o ten każdy głos będziemy prosić i zabiegać.
A jakie są pańskie dotychczasowe osiągnięcia w europarlamencie?
No wie pan, z nieukrywaną satysfakcją warto odnotować, że jestem jedynym europosłem z Polski zauważonym przez polityko jako najbardziej aktywny. Nawet nieskromnie mogę powiedzieć, że na łamach tegoż polityko było napisane, że jestem asem w rękawie grupy EKR. Miałem najwięcej wystąpień z wszystkich eurodeputowanych, nie tylko polskich, ale z wszystkich eurodeputowanych, ponad 700 eurodeputowanych z całej Unii Europejskiej. Miałem przygotowanych kilkanaście raportów jako sprawozdawca i kontrsprawozdawca, szczególnie w takich obszarach newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli całej Unii Europejskiej, bo zasiadałem w Komisji Spraw Wewnętrznych i Swobód Obywatelskich. Mam kilka raportów przygotowanych, jeżeli chodzi o kontrolę budżetu Parlamentu Europejskiego. Bardzo wiele zapytań do Komisji Europejskiej, bardzo wiele wyjaśnień, więc starałem się być posłem aktywnym, a zauważę, szanowni państwo, że w czasie pełnienia mandatu, mojego mandatu jako europosła, trzykrotnie prowadziłem również tutaj w kraju kampanię wyborcze i to kampanie skuteczne, bo każda z tych kampanii była wygrana, zarówno do parlamentu w 2019, jak i później kampanię prezydentom pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ostatnią kampanię do parlamentu również, jeżeli chodzi o procenty, wygraliśmy, więc no, byłem też aktywny na scenie krajowej. Starałem się być aktywnym parlamentarzystą w Brukseli, w Strasburgu, ale również tutaj w Polsce.
Jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość nie jest w Brukseli po to, żeby wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, jesteśmy środowiskiem politycznym. Ja sam na początku lat 90. jako student Uniwersytetu Szczecińskiego, wstępując do Porozumienia Centrum, wstępowałem do partii, która jako pierwsza w Polsce, podkreślam to, jako pierwsza w Polsce, postulowała wprowadzenie Polski wtedy jeszcze do EWG i do NATO. Osoby takie jak dzisiaj stawiane na piedestale, chociażby prezydent Lech Wałęsa, mówiły o NATO bis czy EWG bis, więc próba przyklejenia mojemu środowisku politycznemu, czyli Prawu i Sprawiedliwości, które na expressis verbis wywodzi się z Porozumienia Centrum, że jesteśmy partią antyunijną, jest po prostu takim ordynarnym kłamstwem. Opowiadaliśmy się również za akcesją Polski do Unii Europejskiej. Byliśmy aktywni wtedy w tej kampanii. Uważaliśmy i uważamy nadal, że nasza obecność, że obecność Polski, obecność Szczecina w strukturach Unii Europejskiej to wartość i chcemy być w Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej takiej, do jakiej wstępowaliśmy, czy jaka legła u podstaw w myśli i w traktatach ojców założycieli, a nie do Unii Europejskiej, która zmierza w tym kierunku pod jakby taką dominacją dzisiaj partii lewicowych, żeby nie powiedzieć lewackich, która wywraca całą jakby strukturę czy zamysł tej Unii do góry nogami. Wstępowaliśmy do Unii Europejskiej jako przestrzeni, w której można wspólnie się wspierać w ramach gospodarki, w ramach rozwoju, w ramach infrastruktury, a nie do Unii zideologizowanej, przepraszam, do Unii, która próbuje odbierać kompetencje państwom narodowym i przesuwać te kompetencje w ręce brukselskich urzędników.
A tam do Brukseli to się idzie, czy się ucieka? Myślę w kontekście pana Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, czy Daniela Obajtka.
No, można powiedzieć pana podpułkownika Sienkiewicza, pana ministra Kierwińskiego. Wie pan, jest to takie bardzo duże uproszczenie i takie dosyć, no, jakby powiedziałbym, nawet infantylne. Dlatego, że, panie redaktorze, tak jak już powiedziałem poprzednio, dzisiaj coraz więcej kompetencji państw narodowych przesuwanych jest do Brukseli. Parlament Europejski próbuje przejmować te kompetencje również kosztem Rady Europejskiej. Więc obecność ważnych i poważnych polityków i polityków jak gdyby zakorzenionych też w polityce krajowej w Parlamencie Europejskim jest niezwykle istotna, bo Parlament Europejski nie może być tylko jakby miejscem jakby wygodnego kończenia swojej kariery politycznej albo no, ludzi oderwanych od środowisk politycznych tutaj w kraju, dlatego że tam mamy być przedstawicielami Polski, mamy być przedstawicielami również tych środowisk, w tym wypadku, w naszym wypadku partii konserwatywnych, więc no, jest to pewnego rodzaju takie uproszczenie, że ktoś ucieka do Brukseli. Nikt do Brukseli nie ucieka, bo dzisiaj do Brukseli ze Szczecina jest bliżej niż do chyba Rzeszowa. No,
tak to nie jest schowanie się za immunitetem.
Panie redaktorze, pięcioro moich koleżanek i kolegów zostało pozbawionych immunitetu od tak w Parlamencie Europejskim, wie pan za co? Za polubienie na swoich portalach społecznościowych, w tym wypadku na Twitterze, oficjalnego materiału zamieszczonego na profilu partii Prawo i Sprawiedliwość. Ten immunitet został odebrany na wniosek osoby, która została w Polsce oskarżona o malwersację finansową, nadużycia finansowe, zbiegła do Norwegii, schowała się tam przed ekstradycją, ponieważ jest to osoba, człowieka, który założył jakąś fundację czy ośrodek zwalczania postaw ksenofobicznych czy tam rasistowskich, i dosłownie w 5 minut te immunitety zostały odebrane z przyczyn tak absurdalnych, jak te, o których wymieniłem. Czyli jeżeli ktoś z państwa polubi na swoim Twitterze czy na Facebooku jakiś wpis, który w opinii dominującej dzisiaj większości lewicowej jest czymś niepoprawnym, to możecie mieć państwo postawione zarzuty karne, więc w tym kierunku zmierza Europa, więc czymś naiwnym jest sądzić, że ktokolwiek udaje się do Parlamentu Europejskiego, żeby chronić się za immunitetem. Znacznie łatwiej odebrać immunitet w Parlamencie Europejskim zdominowanym, póki co, mam nadzieję, że to się zmieni po 9 czerwca, przez większość lewicową, niż odebrać immunitet w parlamencie krajowym, więc to są opowieści zupełnie oderwane od rzeczywistości.
Pan w majówkę grillował, czy raczej pizza? Mam tutaj na myśli kontekst zielonego melonika, zarząd portów Szczecin, Świnoujście i faktury na łączną sumę przekraczającą 4 miliony złotych dla Dariusza Śpiewaka. Pan minister Marchewka mówi i zapowiada rozliczenie każdej złotówki.
Od tego jest ministrem, żeby rozliczał każdą złotówkę, tylko może wyprostujmy coś, bo pewnego rodzaju manipulacja się tu wdała. Rozumiem prześmiewczy ton pytania, ale pyta mnie pan o zielony melonik pana prezesa Dariusza Śpiewaka. Jakby jest tutaj sugestia, że te faktury były wystawiane za pizzę. No wie pan, no jest to tak absurdalne i tak idiotyczne, że nie będę tego komentował. Pan Dariusz Śpiewak jest wykształcony na tym samym uniwersytecie, na tym samym kierunku, na którym wykształcony jest pan minister Marchewka. Różnica między panem Marchewką a panem Śpiewakiem jest taka, że pan Marchewka, z tego co wiem, nigdy nie ma takiego portfolio swojego doświadczenia biznesowego, zawodowego, zawsze był działaczem albo radnym, albo posłem. Natomiast pan Śpiewak był de facto, z tego co wiem, zatrudniony przez poprzedni zarząd, bo to też jest manipulowane i przekłamywane, był zatrudniony najpierw na stanowisku dyrektora, a później był de facto prokurentem, czyli członkiem zarządu, czyli wszystkie te kwoty, które padają, są też jedną wielką manipulacją, bo podaje się kwoty brutto z przeciągu 4 lat. W wypadku akurat pana Śpiewaka, który jako prowadzący działalność gospodarczą, od tych kwot należy odliczyć podatek, należy odliczyć VAT, należy składki zdrowotne, więc ja się pytam, czy dzisiaj członkowie zarządu, czy pan Marchewka poda dochód brutto prezesa, czy członka zarządu portu Szczecin Świnoujście, pomnoży go przez 12 miesięcy razy 8 lat i poda to, że hipotetycznie za 8 lat członek zarządu będzie zarabiał 4 miliony złotych. No dla radiosłuchacza jest to kwota, każdego przeciętnego słuchacza jest to kwota monstrualna. Jeżeli się zrobi taką prostacką zbitkę, że są to pieniądze za pizzę, no to każdy może czuć się tutaj wprowadzony w pewnego rodzaju szok. No jak? Facet wziął 4 miliony, bo dostarczał pizzę do zarządu portu. Tylko wie pan, jest to tak powiedziałbym, no, prostackie, że nie chce mi się tego komentować. Ja nie wiem, kogo dzisiaj pan Marchewka zatrudnia w zarządzie portu, ale jeżeli dla niego ekonomista wykształcony na tym samym uniwersytecie, na tym samym wydziale ekonomicznym, jest kimś z bardzo długim doświadczeniem również w działalności gospodarczej, która to osoba zatrudnia od lat, jest znana też tutaj na rynku szczecińskim jako no, działacz studencki, wspierający kulturę studencką, więc ten atak był atakiem absolutnie nieuzasadnionym. A jeżeli pan Marchewka ma podstawy do tego, żeby stwierdzić, że pieniądze publiczne były w jakikolwiek sposób wydatkowane niezasadnie. To od tego jest prokuratura, od tego są postępowania i jestem jak najbardziej za tym, żeby to było bardzo transparentne, bo wie pan... Ja
czyli wiem, to były uczciwie zarobione pieniądze dla człowieka na właściwym miejscu.
Wie pan, ja wiem jedno, że stawki na przykład za czynsz w porcie, kiedy przejmowaliśmy władzę od Platformy Obywatelskiej, niejednokrotnie u operatorów były na poziomie 0,10 groszy za metr kwadratowy. Między innymi pracy pana Śpiewaka i innych członków zarządu, te stawki zostały urealnione. Wartość majątkowa portu, po raz pierwszy zastosowano zasadę pierwokupu terenów przylegających do portu. Wartość majątku portowego znacznie wzrosła. Została rozbudowana infrastruktura. Z tego należy rozliczać poprzedni zarząd, również pana Śpiewaka, a nie za jakieś takie absurdalne, tabloidalne zarzuty, że on wziął 4 miliony, bo dostarczał pizzę do portu. No jest to po prostu ordynarne i paskudne kłamstwo.
Zostańmy przy zielonym. Wczoraj w Koszalinie mówił pan o zielonych szaleństwach, które mogą kosztować przeciętnego Polaka od 30 do 150 tysięcy złotych. Skąd w ogóle te wyliczenia?
No stąd, panie redaktorze, że jest coś takiego w ramach Zielonego Ładu jak dyrektywa budowlana. A dyrektywa budowlana zobowiązuje, i to jest to wszystko jakby expressis verbis rozpisane na lata, że musimy doprowadzić do zeroemisyjności na przykład budynków nie tylko prywatnych, ale i przestrzeni publicznej. Na przykład siedziba Radia Szczecin też będzie musiała być zeroemisyjna. Muzeum Narodowe będzie musiało być zeroemisyjne. I mógłbym tutaj wymieniać bardzo wiele przykładów. Co to oznacza? No oznacza to, proszę państwa, nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że jeżeli mieszkacie w budynku poniemieckim, albo mieszkacie w tak zwanym klocku PRL-owskim z lat 70., 80., albo wybudowaliście swój dom w latach 90., a nawet na początku lat 2000, i ten dom nie jest zeroemisyjny, to teraz w ramach tej dyrektywy budowlanej, która jest implementarną częścią Zielonego Ładu, będziecie musieli doprowadzić do tej zeroemisyjności. Co to oznacza? Jeżeli macie kocioł gazowy, który wymieniliście z kotła węglowego kilka lat temu, to dzisiaj już się okazuje, że gaz nie jest paliwem ekologicznym, więc należy go będzie do bodajże 2030 roku wymienić na pompę ciepła i na fotowoltaikę. Będziecie musieli wymienić swoje okna, wymienić swoje drzwi, i to jest to, o czym mówiłem. I to eksperci wyliczyli, że tego typu działania będą kosztowały przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka od 30 do stu, nawet stu kilkudziesięciu złotych. To są te szaleństwa, tysięcy, o których mówimy. Tak, tysięcy złotych. To są te szaleństwa, o których mówimy, i przed tym przestrzegamy. To wszystko, co dotyczy też rolnictwa. I panie redaktorze, żeby była tutaj sprawa jasna, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie jak gdyby takie polityczne czy emocjonalne na potrzeby kampanii wyborczej. To chodzi o kwestie związane z konkurencyjnością całej europejskiej gospodarki. Bo już pojawiły się informacje, że na przykład szef Banku Centralnego Belgii wzywa Komisję Europejską do tego, aby uczciwie powiedziała Europejczykom, że kontynuacja tej polityki klimatycznej i doprowadzenie do jakby zielonej energii spowoduje, że energia w całej Unii Europejskiej w stosunku do energii w Stanach Zjednoczonych będzie 7, a nawet 8 razy droższa. Jak to się przełoży na nasze portfele? Jak to się przełoży na naszą gospodarkę? Jak to się przełoży na naszych przedsiębiorców? O tym mówimy, na naszych rolników. O tym mówimy. Dlatego jest też tak ważne, żeby Polacy mieli tego świadomość, i ten marsz organizowany przez Solidarność już w najbliższy piątek na ulicach Warszawy będzie takim obywatelskim aktem sprzeciwu wobec tej szaleńczej polityki klimatycznej, która doprowadzi do tego, że konkurencja, mówiliśmy przed chwilą o porcie, ale to jest też kwestia całej gospodarki morskiej, stoczniowej. W jaki sposób będziemy konkurencyjni wobec przemysłu okrętowego, stoczniowego, czy w ogóle przemysłu w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, krajów Ameryki Południowej. Miejmy tego świadomość, bo walka toczy się nie tylko o jakby kwestie takie doraźne, a jeszcze w kontekście bardzo intensywnego sporu politycznego w Polsce, tylko kwestia toczy się o przyszłość naszych dzieci, o przyszłość polskiej gospodarki, o przyszłość europejskiej gospodarki.
Mam jeszcze kilka pytań, ale te już w sieci. Słuchaczom Radia Szczecin teraz dziękujemy i przenosimy się na radioszczecin.pl oraz na naszego radiowego Facebooka.
Kłaniam się państwu, miłego dnia, do widzenia, do usłyszenia.
I rozmawiamy dalej. Moim państwa gościem jest Joachim Brudziński, eurodeputowany. Chciałbym teraz zmienić temat i zapytać o komentarz, poprosić o komentarz w sprawie pana Tomasza Szmyta, czyli sędziego, który uciekł z Polski. Z powodu niezgody na politykę i działania władz zostałem zmuszony do opuszczenia rodzinnego kraju i obecnie przebywam na Białorusi. Byłem prześladowany, zastraszany za swoją niezależną postawę polityczną. Jak pan komentuje ten temat w ogóle?
Nie, no daj pan spokój, przecież to ewidentny ruski agent. I to, że został ewakuowany właśnie w taki sposób, to oznacza, że albo było już bardzo blisko jego rozpracowania przez polskie służby, no bo żaden wywiad nie ewakuuje w takim trybie swojego szpiona w tym wypadku, w jakim został no, wyewakuowany do Łukaszenki Szmyt. Więc w mojej opinii, w moim przekonaniu, to jest po prostu bardzo silnie zakorzeniony od wielu lat funkcjonujący agent, co jest bardzo niebezpieczne. Właśnie dzisiaj rano dowiedziałem się, że jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego opiniował dokumenty dotyczące, czy też spory między poszczególnymi służbami kontrwywiadowczymi, takimi jak ABW czy SKW, a na przykład urzędnikami w stosunku dostępu do informacji niejawnych, więc z punktu widzenia takiego wywiadowczego na pewno był bardzo atrakcyjnym ruskim agentem, czy tam agentem Łukaszenki, co na jedno wychodzi. Natomiast co tutaj jest najistotniejsze i co warto podkreślić? Otóż, szanowni państwo, no my jesteśmy w dosyć, no powiedziałbym, no nie chcę powiedzieć, że idiotycznej rzeczywistości prawnej, ale w rzeczywistości, która de facto wyłącza wszystkich sędziów spod, no jakby, użyję takiego określenia, opieki czy kontroli operacyjnej kontrwywiadowczej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
To niebezpieczne?
Bardzo niebezpieczne. To zostało jak gdyby przyjęte decyzją Sądu Najwyższego, bodajże chyba w 2000 roku. Tam był spór między ABW a sędziami. I teraz wygląda to w ten sposób, że sędziowie z mocy ustawy mają dostęp do akt ściśle tajnych bez przygotowania, tak zwanego przygotowania sprawdzającego. Każdy z urzędników państwowych, również parlamentarzyści, posłowie, ministrowie muszą być tutaj w ten sposób sprawdzani, więc jest tutaj olbrzymie zadanie przed ustawodawcą, przed Sejmem, do tego, żeby te sprawy wyjaśnić. I oczywiście na potrzeby takiej no, publicystyki politycznej czy nawalanki, no będziemy słyszeć, że Szmyt, prawda, był tam zamieszany w aferę hejterską. Jeżeli takowa była, no to też należy sobie odpowiedzieć, czy nie była od początku do końca inspirowana. Ale też i obecnie rządzący mają, że tak powiem, twardy orzek do zgryzienia, bo ten sam Szmyt nagle okazał się ich autorytetem moralnym, był, udzielał wywiadu w Gazecie Wyborczej, Newsweekowi, OKO.press, prawda, żalił się tutaj na ministra Ziobrę i na te wszystkie bezeceństwa, którego rzekomo spotykały ze strony poprzednio rządzących. Chyba no będzie to pewno takie przerzucanie teraz między jedną czy drugą stroną, natomiast kwestia jest w tej chwili moim zdaniem, w mojej opinii, w opinii też wielu ekspertów, bardzo istotna, bardzo ważna. Zwrócił na to uwagę chociażby pan profesor Cęckiewicz. Warto się w ten głos pana profesora Cęckiewicza wsłuchać i w te argumenty i podjąć działania, które by jakby tutaj uporządkowały te kwestie na poziomie prawnym, żebyśmy takich Szmytów za chwilę nie mieli kolejnych.
Z tego co wiem od realizatorów, to słychać nas bardzo dobrze, mikrofony dobrze działają. Pytam w kontekście pana Marcina Kierwińskiego. Nie mam pojęcia, czy Kierwiński był zestresowany, czy na pruty, napisał pan tak dosyć ostro w mediach społecznościowych.
No bo nie mam takiego pojęcia, panie redaktorze. No każdy
no był wynik 0-0.
Każdy z dźwiękowców no, może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten, przepraszam za mocne określenie, ale bełkot, który rozległ się na tych uroczystościach z okazji Dnia Strażaka, to wina pogłosu, mikrofonu, czy nagłośnienie, jak słyszeliśmy od pana Kierwińskiego. Wie pan, nie wiem, no może po COVID-zie, nie wiem, czy chorował na COVID, ale może po COVID-zie ma jakieś teraz te mgły COVID-owe, lęki społeczne. Wyszedł, stanął przed mikrofonem, zobaczył rzeszę strażaków, no i zaczął bełkotać. Panie redaktorze, oczywiście można by to obracać w żart, można by z tego naigrywać, ale są tu jak gdyby dwa aspekty. Jeden aspekt, panie redaktorze, to aspekt związany z tym, że było to święto strażaka. Mhm. Było tam, no, w skali kraju to pewno kilkadziesiąt tysięcy strażaków, bo też i ochotników. Byli tam nowymianowani generałowie Państwowej Straży Pożarnej, nowymianowani oficerowie. No i tego typu występ ich przełożonego ministra na pewno chluby ani dumy im nie przynosi, a wręcz przeciwnie. Więc to było w sposób oczywisty. Kierwiński jako szef MSWiA po prostu strażakom to święto zepsuł. Ale drugi aspekt, panie redaktorze, znacznie poważniejszy i groźniejszy, to jest z jednej strony to, jak służby wokół pana ministra Kierwińskiego sobie tą sytuacją kryzysową nie poradziły. Zabrakło jakiejś odpowiedniej komunikacji, no bo wie pan, no z moich czasów to ja wyobrażam sobie, że dyrektorka Departamentu Komunikacji, gdyby rzeczywiście był to efekt jakiegoś sprzężenia, natychmiast do mnie by podeszła i powiedziała: panie ministrze, jest problem, trzeba się do tego odnieść. Gdyby Kierwiński zaraz po tym, jak to się wydarzyło, stanął przed tym i powiedział: szanowni państwo, z tego, co mi tutaj służby donoszą, jest jakiś problem z dźwiękiem, chciałem przeprosić, sprawa byłaby zamknięta. Czyli z jednej strony służby wokół Kierwińskiego w sposób oczywisty, a mówimy o szefie MSWiA, więc jeżeli szefa MSWiA i jego najbliżsi współpracownicy nie są w stanie uchronić przed tego typu wizerunkową kompromitacją, no to w jaki sposób on ma polegać w sytuacjach naprawdę kryzysowych. Więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa, no to proszę państwa, to co się rozlało też na portalach społecznościowych, te uprzejmości, które minister Kierwiński zaczął wymieniać ze swoim bardzo bliskim do niedawna współpracownikiem, bo chociażby wicewojewodą dolnośląskim, panem Protasiewiczem. Tak? I te tak, wszystkie informacje, które ostro się pojawiły. No ostro, ale wie pan, jeżeli my słyszymy o tym, że no de facto jakieś pijackie, no nie chcę powiedzieć, że orgie, ale są urządzane w KPRM-ie, czy willi premiera, że panowie razem w świetle tych informacji, które przedstawia Protasiewicz, upijali się wielokrotnie i mało tego, jeszcze Protasiewicz rzuca coś no, bardzo groźnego, bo mówi, jeżeli zechcesz wysłać do mnie swoich seryjnych samobójców, o czym my mówimy w kontekście seryjnych samobójców, to warto sobie wrzucić w Google i nam wyskoczy, ile takich rzekomych seryjnych samobójców odwiedzało na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ważne osoby w państwie. I teraz Protasiewicz pisze do Kierwińskiego: jeżeli zechcesz ich wysłać do mnie, to ja ich wszystkich znam. Bo przecież razem żeśmy tam... Więc wie pan, to wychodzi takie bagno, takie, no, że z jednej strony możemy powiedzieć, no albo się jeden napruł, albo się drugi napruł, prawda? I sobie na Twitterze taką alko-tweety wysyłają. Ale wie pan, to jest zbyt poważna sprawa, bo mówimy o ministrze spraw wewnętrznych i administracji. A jeżeli chodzi o Protasiewicza, to mówimy o wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, szefie kampanii prezydenckiej Donalda Tuska, bardzo bliskim współpracownikiem pani premier Ewy Kopacz i w ostatnich miesiącach wicewojewodą, czyli przedstawicielem rządu na teren Dolnego Śląska, więc temat naprawdę poważny i oczywiście może brzmić to śmiesznie, no napruty, jak Messerschmitt pisze Protasiewicz pod adresem Kierwińskiego, a ten odpowiada zapowiedziami pozwów. No, w takim państwie żyjemy, no takich mamy ministrów, tak to szanowni
państwo.
Powoli
kończy nam się czas. Chciałbym jeszcze dwa pytania zadać. Obieca pan, że będzie krótka odpowiedź.
Postaram się.
240 tysięcy głosów Arłukowicz, 185 tysięcy pan. To tak było w 2019 roku.
Pogratulowałem wtedy Bartkowi tego wyniku.
Jest pan Bartek Arłukowicz i pan jest lokomotywą. Ma pan aspirację, żeby prześcignąć ten wynik?
No jestem realistycznie mocno stojącym na ziemi politykiem. Wiem, że Pomorze Zachodnie to nie jest Podkarpacie, czy Małopolska, czy Lubelskie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Jestem dumny z tego, że z roku na rok, od 2004 roku, wyniki Prawo i Sprawiedliwość na Pomorzu Zachodnim poprawia. Staramy się bardzo ciężko pracować. Dla nas Pomorze, dla mnie osobiście Pomorze Zachodnie, Szczecin nie ma barw partyjnych. Tamtego wyniku Bartkowi Arłukowiczowi pogratulowałem, bo z drugiego miejsca przeskoczy profesora Liberackiego. Uzyskał znakomity wynik. Trzeba to oddać. Jak będzie tym razem? No piłka jest w grze. Jeżeli te wyniki się do siebie zbliżą, no to będę miał powód do satysfakcji. Jeżeli przegram, no to przegram z zawodnikiem, który potrafi robić bardzo skuteczne kampanie. No i jakby to dostrzegam, to mam tego świadomość. Wiem jedno, z wyborów na wybory na Pomorzu Zachodnim Prawo i Sprawiedliwość swoje wyniki poprawia.
I ostatnie moje pytanie. Czy szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski powinien odblokować pieniądze z abonamentu między innymi dla Radia Szczecin?
Wie pan, no ja Radio Szczecin, tak powiem, w sposób oczywisty noszę w swoim sercu, no bo byłem z nim związany przez lata, właśnie jako student na początku lat 90. W ogóle uważam, że rola rozgłośni regionalnych, radiowych, ale i ośrodków telewizyjnych jest niezwykle istotna z punktu widzenia takiej tożsamości małych ojczyzn. No ale panie redaktorze, powiedzmy sobie też szczerze, no jesteśmy w niezłym bałaganie i galimatiasie prawnym spowodowanym przez jeszcze póki co ministra kultury pana Sienkiewicza, który doprowadził do tego, że rozgłośnia, wiem o tym bardzo dobrze, no dosyć dobrze stojąco finansowo, dzięki no, zapobiegliwości i znakomitemu zespołowi radiowemu, świetnie sobie tutaj rodziła, została postawiona w stan likwidacji. No jaki był powód do tego, żeby likwidować Polskie Radio Szczecin? No konia z rzędem temu, co stało za tym, że żeby rozgłośnie stawiać w stan likwidacji. Więc to są spory prawne. Oczywiście jestem za tym, żeby jak najszybciej ustabilizować finansowanie mediów publicznych, ale zgodnie z obowiązującym prawem, bo są też eksperci.
No prawo mówi, że pieniądze z abonamentu powinny trafiać do rozgłośni. Czy jest w likwidacji, no, czy nie, nie jest?
No, wie pan, no i tu z kolei minister Świrski twierdzi, że ma inne ekspertyzy prawne. Jeżeli pan pyta mnie jako mieszkańca Szczecina, jako byłego współpracownika Radia Szczecin ze środowiska, z którego wywodzi się bardzo wiele też moich znajomości i przyjaźni, to odpowiadam tak, jestem za tym, żeby jak najszybciej stabilność finansową rozgłośnia Polskiego Radia w Szczecinie uzyskała.
Liczę na to, że będzie pan lobbował w tej sprawie.
Dziękuję. Zawsze pięknie. Lobbuję za Szczecinem, zawsze lobbuję za Pomorzem Zachodnim.
Moim i państwa gościem był eurodeputowany i kandydat na europosła Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję uprzejmie.